Owady mają bardzo szeroki czasowo zakres występowania. Są gatunki, które latają również w grudniu, ale i w lutym można spotkać pojedyncze okazy. Natomiast teraz zaczyna się z racji ocieplania temperatury taki główny sezon. Trwa on od kwietnia do września. Gatunki owadów zmieniają się w czasie. Są gatunki wiosenne, gatunki jesienne, gatunki letnie. Są też takie, które funkcjonują z racji kilkupokoleniowego wzrostu przez cały ten okres wegetacyjny. O ile motyle dzienne możemy sobie obserwować wszędzie tam, gdzie są rośliny pokarmowe, teraz kwitnie jasnota purpurowa, mlecze, fiołki, jasnota biała zaczęła kwitnąć, ale tych gatunków motyli dziennych jest mało, bo jest tylko 167 gatunków. Cała zabawa zaczyna się w nocy, kiedy zachodzi słońce. Większość owadów budzi się do życia. I tych owadów nocnych mamy w Polsce 3200 gatunków. Mówię o samych motylach. Jeśli chodzi o chrząszcze, które również przylatują w nocy, to jest ich 6700 gatunków. Dołóżmy do tego błonkówki, których jest prawie 7500, a muchówek jeszcze nikt do końca nie policzył, bo jest ich ponad 10 tysięcy, więc świat owadów jest bardzo bogaty. Prowadzimy od kilku lat razem tutaj z Zieloną Łodzią takie zajęcia, warsztaty entomologiczne w Parku Zdrowie. Oczywiście mogą przyjść wszyscy zainteresowani, którzy z entomologią chcą się zapoznać trochę bliżej. Warsztaty polegają na tym, że stawiamy ekran, odpalamy agregat i włączamy żarówki o profilu świetlnym, który jest bardzo atrakcyjny dla nocnych owadów. I nie trzeba biegać za tymi owadami po łące, szukać, one po prostu przelatują same, możemy je obserwować, zrobić zdjęcia, dowiedzieć się różnych ciekawostek, poznać owady pożyteczne, owady niebezpieczne, z którymi raczej nie warto się zapoznawać.
Które to są?
Na przykład są to gąsieniczniki, ich pneumonidy, taka rodzina, która bardzo pomaga ludziom w redukcji gatunków szkodliwych. Polują na gąsienice, matka paraliżuje gąsienicę neurotoksyną, zanosi ją do gniazda i na gąsienicy składa jajeczko. Z jajeczka wykluwa się dzidziuś, dzidziuś zjada tą gąsienicę żywcem, także mięską, a świeży, ponieważ one nie znają lodówek, więc w ten sposób matka zapewnia świeży pokarm swojemu potomstwu. I te gąsieniczniki latają zarówno w dzień, jak i w nocy. Może się zdarzyć, że zostawiając na przykład swoje ubranie, koszulkę, spodenki nad brzegiem jakiegoś zbiornika wodnego, idziemy się kąpać, wracamy i zakładamy od razu na siebie. No i tutaj bym sugerował, żeby przed założeniem strzepnąć tą odzież, ponieważ zwabione zapachem, nie wiem, szamponu, balsamu, gąsieniczniki mogą wejść do środka złożonego ubrania. Nie są agresywne, natomiast jeśli poczujemy jakiś ruch, odruch jest taki, że chcemy to przycisnąć, dotknąć i wtedy on reaguje obronnie i nas kąsa, a ta neurotoksyna jest troszeczkę silniejsza niż ukąszenie osy czy pszczoły i dość bolesna.
Czyli okazuje się, że o tej porze roku nie tylko na kleszcze powinniśmy uważać, ale również na inne stworzenia, o których istnieniu być może nawet nie mamy pojęcia.
To prawda. Są na przykład gatunki motyli bardzo mizernych rozmiarów, w których rozpiętość skrzydeł sięga jedynie 2,5-3 mm. Nie jesteśmy ich w stanie zaobserwować w naturze, bo jeszcze mają kolory maskujące, więc ekran i takie warsztaty nocne to jest jedyna okazja, żeby je poznać. Tutaj chciałbym coś o pająkach powiedzieć.
Bardzo proszę, już się boję.
Pająków mamy w Polsce bardzo niewiele w porównaniu z innymi stawonogami. Jest ich tylko 880 gatunków, z czego dwa mają kły jadowe. Tylko dwa gatunki z 880, które mogą przebić ludzką skórę. Oba są bardzo trudno dostępne. Jeden to jest sieciarz jaskiniowy. Jak sama nazwa wskazuje, funkcjonuje w niedostępnych dla człowieka miejscach, tunele kolejowe, jakieś duże zlewnie kanalizacyjne, studzienki. więc raczej tam nie wchodzimy w dodatku z odkrytą skórą, żeby on nam to zrobił. Drugi to jest kolczak zbrojny, no i on też głównie umiejscawia się na jakichś ugorach między jeżynami, między jakimiś kolczastymi roślinami czy pokrzywami i tam też raczej nie wchodzimy w kostiumie kąpielowym. Wszystkie pozostałe pająki unikają człowieka, ponieważ śmierdzimy dla nich. Te wszystkie kosmetyki, których używamy, są dla nich odstręczające i odruchowo uciekają przed nimi. Takie podanie ludowe głosi, że na jednego pająka, którego zauważymy, 20 sztuk nam schodzi z oczu i gdzieś się chowa po kątach, także proszę się nie bać, nie ma zagrożenia takiego jak w tropikach.
Będziemy też przełamywać takie swoje bariery, ponieważ wiemy o tym i musimy o tym powiedzieć, że są takie osoby, które boją się owadów, boją się tego kontaktu z owadami. Tutaj chodzi o dotyk przede wszystkim. Mówię z własnego doświadczenia, od razu muszę podkreślić, jak przełamać się, jeśli chodzi o ten świat owadów, właśnie między innymi o pająki, które jak wiemy mogą nam się kojarzyć z takim czymś włochatym, z takim czymś nieprzyjemnym dla wszystkich w dotyku.
No przede wszystkim jeśli chodzi o pająki, to jest wrażenie, że one są bardzo szybkie i nie posiadamy nad nimi kontroli. Do tego te 8 włochatych nóżek, które i 8 oczu, które na nas patrzą, rzeczywiście mogą troszkę demotywować. Ale jak już wspomniałem, są tylko 2 gatunki, które mogą nam zagrozić. Pozostałe nas unikają i nie są dla nas po prostu groźne.
To skąd bierze się ta obawa przed pająkami? Przede wszystkim pająkami, prawda?
Tak, myślę, że takie podstawy arachnofobii są wdrukowywane w dzieciństwie przez najbliższą rodzinę. Ktoś się wystraszy, dorosły przy dziecku, albo zabije pająka. Dziecko, wiadomo, uczy się przez naśladowanie dorosłych i gdzieś tam w głowie zostaje, powtarzane kilka razy, przenosi się na wiek dorosły. Niemniej jednak ludzie na przykład mylą pająki z pajęczakami. Pajęczaki to jest taka ogólna grupa bardzo wielu organizmów, do których należą na przykład kleszcze albo takie żyjące roztocza w naszej pościeli, które się żywią naszym naskórkiem. Są też pseudoskorpiony i kosarze. Kosarze to są takie bardzo pożyteczne pajęczaki, zupełnie niejadowite. To jest takie 8 chudziutkich nóżek i mała kuleczka po środku. One spełniają dokładnie tą samą rolę co mrówki. To są czyściciele. Wychodzą sobie w nocy, zjadają jakiegoś rozdeptanego ślimaka, rzuconą przez dzieciaka kanapkę w trawę, bo mama zrobiła z sałatą na przykład, a ludzie uważają, że to są pająki, ponieważ się nie znają. Te warsztaty entomologiczne mają na celu zapoznanie ludzi z różnicami, zapoznanie z gatunkami groźnymi i zupełnie nieszkodliwymi, a reasumując, chodzi o ochronę gatunkową wszystkiego, co do nas przylatuje, co chodzi w naszym otoczeniu i jest warte zachowania, bo stanowi część łańcucha pokarmowego. Bardzo nie lubimy komarów, prawda? Bo są upierdliwe, kąsają, bzyczą, rozpraszają nas, denerwują. Gdybyśmy wybili wszystkie komary, żeby tutaj się podlizać w większości społeczeństwa, nastąpiłaby tragedia. Larwami komarów żywią się ryby, żywią się żaby, traszki i inne organizmy wodne. W tym momencie organizmy wodne zmniejszają się, kurczy się ich zasobność gatunkowa. Komarami żywią się latającymi jeżyki, jaskółki i nietoperze, więc z automatu spada populacja ptaków co najmniej o połowę i spada populacja nietoperzy, więc przewrócenie jednej kostki domina może być bardzo tragiczne w skutkach. I tutaj odradzałbym przed stosowaniem pestycydów, które mordują poza jednym gatunkiem, mordują również całe życie biologiczne, które jest w okolicy.
Cóż takiego przeleciało przed momentem? Nieduży motylek?
Tak, karłątek to jest taka mała rodzina motyli powszelatkowatych, bardzo ładnie wygląda. też nieszkodliwa, niegroźna dla człowieka, za to bardzo urokliwa, kolorowa.
Ja zawsze pamiętam takie pierwsze swoje spotkanie z fruczakiem gołąbkiem. Dobrze, że wiedziałam wcześniej, jak to stworzenie koliberek, wygląda. Tak, mały koliber tak zwany, ponieważ właśnie miałam okazję po raz pierwszy zobaczyć, gdybym wcześniej nie przeczytała, byłabym chyba bardzo zdziwiona. Najpierw usłyszałam w ogóle.
Dokładnie tak. Jak zaczyna się czerwiec, to pojawiają się informacje, że w Polsce latają kolibry. I jest to nasza ćma, czyli motyl nocny z rodziny zawisakowatych. To jest generalnie piękna rodzina i bardzo ciekawa. Fruczak gołąbek lata wyłącznie w dzień, mimo że jest klasyfikowany jako motyl nocny. Odżywia się w ten sposób, że zawisa nad kwiatem i długą ssawką pije nektar z kwiatka, stąd skojarzenie z kolibrem. Największym przedstawicielem zawisakowatych jest przylatująca z południa Europy do Polski zmierzchnica trupia główka.
Przepięknie wygląda, tak, bo ona rzeczywiście, ta nazwa nie jest przypadkowa.
Tak, na plecykach, tak można powiedzieć, ma rysunek przypominający ludzką czaszkę, stąd wzięła się nazwa. W podaniach ludowych była uważana za zwiastun śmierci, także ludzie ją zabijali, a to jest bardzo ciekawy motyl. Największy motyl, jaki w Polsce się pojawia, jego rozpiętość skrzydeł dochodzi do 15 cm. Potrafi latać z prędkością 55 km na godzinę, więc jak tak z rozpędu staniemy mu na drodze i dostaniemy w oko, no to poczujemy. Motyl jest o tyle ciekawy, że nie odżywia się nektarem, ale miodem, który kradnie z uli. Wchodzi sobie do ula w nocy, wydziela specjalny zapach, który przypomina zapach pszczół, dzięki czemu może dostać się do plastrów z miodem, najeść, wylecieć. Odżywia się również sokiem ze skaleczonych drzew. Jest to jedyny motyl w Europie, który mówi, a dokładnie piszczy. Wydaje dosyć głośne dźwięki przypominające miauczenie małego kota albo pisk myszy. I jest po prostu piękny.
Warsztaty entomologiczne, kiedy one wystartują?
Wystartują jak tylko zrobi się ciepło w Parku Zdrowie. Informacje o warsztatach będą na stronie Zielonej Łodzi. Nie ma ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o eksplorację tych warsztatów. I zaczniemy wtedy, kiedy będzie ciepły dzień, a po tym ciepłym dniu będzie ciepła noc.